literacki.
Witamy w raporcie literackim, Jakub Próżniak.
Anna Torchan.
I dzisiaj mamy taki dość wyjątkowy temat, oryginalny bym powiedział.
No, zgadzam się, no. Coś nietypowego, powiedziałabym. Coś niepopularnego.
Tak, trochę egzotycznego można powiedzieć, chociaż nie bardzo.
Nie do końca. No akurat ten kraj nie jest do końca egzotyczny, chociaż język mógłby się taki wydawać.
Tak, ale o czym będziemy mówić? Będziemy mówić o literaturze litewskiej. A dlaczego właśnie tak? No bo jak pewnie część z was wie, zakończył się niedawno Tydzień Litewski.
Tydzień Kultury Litewskiej, tak bym to nazwała.
W Teatrze Szekspirowskim. I między innymi były tam spotkania z tłumaczkami poezji Niole Miliauskaitę, Aliną Kuzborską i Agnieszką Rębiałkowską. I trochę sobie o tych książkach litewskich, o tych i trochę jeszcze innych powiemy. I na początek proponuję właśnie powiedzieć trochę o poezji może.
Może, myślę, że to będzie dobry start.
Zaczniemy od Świeżynki, czyli poezja Niole Miliauskaitę. Nie jest, sama poezja nie jest świeżynką, ale to wydanie jest świeżynką, bo wydane w tym roku. A Niole Miliauskaitė zmarła w 2002 roku, więc już no, to jest taki zbiór, który zbiera
całej poezji Niole.
Tak, całej dorobek. Ale może oddamy głos tłumaczkom jej
one,
poezji.
Myślę, że one najlepiej wyjaśnią, no,
tak.
Kim była poetka.
No właśnie, więc jest pytanie, kim była Niole Miliauskaitė?
Przede wszystkim była poetką, która pisała wiersze, najpierw w ukryciu, później publikowała. Była kobietą, żoną wielkiego litewskiego poety Vytautasa Bložė, która wspierała go bardzo, ponieważ miał kłopoty zdrowotne. Niedowidział, więc Niole Miliauskaitė była jego w pewnym sensie sekretarką, przypisywała jego wiersze.
Ale też pierwszą czytelniczką jego utworów. Pierwszą krytyczką, chociaż ta krytyka do nas nie dociera już. Była kobietą, która umie szyć lalki. Była kobietą, która nie mając doświadczenia pracy na polu, przekopuje łopatą zaciekle cały ogródek. Kobietą, która zna się na ziołach. Kobietą, która marzy o własnym domu i nigdy tego domu nie ma.
A właśnie jej biografia jakoś wpływa na treść jej twórczości, jej poezji?
Jej twórczość jest głęboko biograficzna. Właściwie z każdego wiersza można wyczytać prawdziwe zdarzenia z życia Niole. Czy to jako właśnie tej, która szyje lalki, dzierga na drutach, czy pracuje w ogródku, prawda, idzie na spacer, widzi pejzaże i o tym, czy na cmentarz, prawda, i to opisuje. Czyli ślady jej życia są zapisane w wierszach.
Można powiedzieć, że buduje ze swojej biografii wiersze. Czyli biografia staje się elementem budulcowym tej twórczości i wykorzystuje świat widzialny, żeby powiedzieć coś o duszy. To nie jest takie najzwyczajniejsze na świecie zestawienie.
Jak pani pracowała nad tekstem tłumaczonym? Czy panie się dzieliły tym tekstem, czy tłumaczyły je panie jednocześnie? Czy jak to wyglądało praca nad tymi tekstami?
Matką tego dwujęzycznego tomiku polsko-litewskiego, wydanego przez wydawnictwo Pogranicze, jest Alina Kuzborska. I to ona doprowadziła do tego, że wydawnictwo zainteresowało się Niolą Miliauskaitę. To ona pisała projekt i to ona przygotowała pierwszą wersję tłumaczeń. A później przyszedł czas na mnie.
I Agnieszka Rębiałkowska jest matką chrzestną tego tomiku, ponieważ dzięki niej właśnie ta wersja ostateczna wierszy uzyskała ten kształt, który jest w książce, czyli na początku było tłumaczenie surowe, prawda, które ja zrobiłam. Następnie wielokrotnie się spotykałyśmy i wspólnie czytałyśmy te wiersze, doprowadzając do brzmienia idealnego. Tak, żeby to był oryginał, prawda, to co powiedziała Niole Miliauskaitė, jednakże w jak najpiękniejszym brzmieniu po polsku.
Przy czym mówiąc o ideale, mamy świadomość, że do tego ideału nie można nigdy dotrzeć zbyt blisko. Można starać się do niego dążyć, ale go nie osiągamy. Ja jeszcze tylko dodam, że chyba to też nie jest najczęstszy sposób współpracy tłumaczy, bo Tłumaczenie też jest rzeczą osobistą, prawie tak jak twórczość. I wydaje mi się, że udało nam się zrobić coś niezwykłego, bo udało nam się pogodzić nasze sposoby odczytywania tych wierszy i naszą wizję tego, jak to powinno brzmieć po polsku. Często było tak, że ja chciałam odejść trochę dalej od oryginału po to, żeby uzyskać lepsze brzmienie, lepsze, czyli lepsze w danym momencie dla mnie, Agnieszki Rębiałkowskiej. I w tym momencie włączała się Alina, która mówiła, czy to nadal jest niejole? Czyli byłyśmy dla siebie za każdym razem takim
krytykiem
i próbą, próbą brzmienia pierwszą chyba.
No właśnie, bo byłyśmy jednocześnie czytelniczkami, czyli odbiorcami i kreatorkami, prawda? Czyli to były te dwie role, które nas dyscyplinowały, ale też wzajemnie inspirowały.
Co ciekawego można powiedzieć o samej autorce?
Szczerze, po tej rozmowie doszłam do wniosku, że Niole bardzo przypomina naszą polską Wisławę Szymborską. Nie uważasz?
Trochę tak.
Sama tematyka wierszy, codzienność. Poezja jest bardzo taka kobieca, powiedziałabym.
Nawet tutaj na końcu jest podanych kilka uwag bibliograficznych do tej poezji. I jest nawet podana jedna praca zatytułowana O przedmiotach w poezji Wisławy Szymborskiej i Niole Milewskajte. Czyli jest to nawet połączone.
Widać, że to już...
Tak, czyli uczyniłaś bardzo trawną obserwację.
Cieszę się z tego niezmiernie.
Tak, ja też się cieszę. Ale co jest takiego oryginalnego w tym tomiku? Że to jest tomik właśnie dwujęzyczny. To jest bardzo...
Widzimy oryginał i tłumaczenie, więc to jest jakby poszerzona wiedza, powiedziałabym, na temat tej poezji.
Tak. Ja się nawet bardzo cieszę, bo oczywiście nie znam litewskiego praktycznie w ogóle, ale to jest dosyć takie ciekawe zetknięcie się z tym językiem, dość oryginalnym.
Co prawda nie usłyszymy jego brzmienia czytając, może nie czytając, ale po prostu widząc litewskie wyrazy, ale myślę, że i tak to jest ciekawe w odbiorze.
Ciekawy w tym też tomiku jest, w tych wierszach w ogóle, jest tak właśnie taka głębia trochę.
Ale w jakim sensie? Co masz na myśli?
Takim metaforycznym, o czym właśnie mówiły tłumaczki nam tutaj, że Niole pisząc o sprawach codziennych tak naprawdę pisze o duszy, tak, człowieka, co nie jest takie oczywiste. I teraz tutaj możemy przejść do takiego innego aspektu, jak to przetłumaczyć.
No właśnie, czy głos duszy da się przełożyć? No. Bo co innego jest pisanie właśnie w ojczystym języku, pisanie poezji, a czym innym jest tłumaczenie jej?
Tak, nawet słyszałem taką opinię, że tłumaczenie jest trudniejsze niż pisanie poezji.
Trzeba się zgodzić z tym stwierdzeniem.
Tak.
Bo jak oddać ducha poezji, duszę poety w innym języku? No to jest trudne zadanie.
No na upartego można wrzucić wiersz, tak, w translatora Google i...
No tak, tylko że...
Coś wyjdzie, będziemy mieli sens, ale to jakby...
No właśnie nie zgodzę się z tym, że będziemy mieli sens, bo... Wiersz przetłumaczony wprost, tak jak mamy wyrazy przetłumaczone w słowniku, to nie będzie miało takiego sensu jak oryginał.
No właśnie o to mi chodzi, że to będzie miało sens jako taki, że będziemy wiedzieć, o co w wierszu chodzi.
Będziemy tylko znali wyrazy,
tak,
które są tam użyte.
Ale nie uzyskamy tej głębi. Na przykład tak jak tutaj w jednym wierszu jest cytat z Mickiewicza, tak? W jednym wierszu Niole Milewskajte. I my, nie wiedząc o tym, nie wychwycilibyśmy tego w samym, właśnie tak jak powiedziałem, przez translator Google, tak jakbyśmy przerzucili ten wiersz.
No tak.
Ale właśnie, mówimy o tłumaczach, więc może trochę się wypowie inny tłumacz, bo było spotkanie z Adamem Pomorskim w tym cyklu spotkań Tygodnia Litewskiego.
Który tłumaczył wiersze Korneliusa Platylisa.
Może... Oddamy na chwilę głos właśnie panu Adamowi Pomorskiemu, żeby powiedział, jak zaczął właśnie tłumaczyć poezję Korneliusa Platylisa.
Wie pan, proszę pamiętać, że ja litewskiego nie znam i to oczywiście nie jest moje własne tłumaczenie, tylko tłumaczenie razem z Rasą Limickiejty, która nie tylko dokonała filologicznego przekładu, ale po prostu współpracowała ze mną, konsultowała przekład na każdym jego etapie, więc to jest istotne zastrzeżenie. Natomiast jeżeli chodzi o tłumaczenie akurat Corneliusa Platylisa, no, od momentu, kiedy zresztą zobaczyłem wcześniejsze przekłady innych tłumaczy jego wierszy, od razu mnie te wiersze bardzo zainteresowały. Na szczęście odnalazłem w nich to, co mnie zainteresowało w trakcie pracy już nad tym tomem, bo nie zawiodłem się tutaj. Mogłem to dzięki tej pracy poznać i przeczytać. Przez kilka lat z lituanistami z Warszawy myśmy mieli takie prywatne warsztaty translatorskie. Właśnie pracowaliśmy nad poezją, współczesną poezją litewską. I ja się przy tej okazji uczyłem, jak Litwini piszą, co mnie bardzo zainteresowało. To okazało się czymś takim, czego się nie spodziewałem. I tu właśnie wiersze Corneliusa Platylisa były jednymi z tych, które zwróciły od początku moją uwagę. I do tego stopnia, że zastrzegłem wobec naszych lituanistów, że ich nie dopuszczę do tego przekładu, że to zaklepuje do zrobienia tej książki właśnie tego poety.
Aniu, jak ci się podoba ten tomik?
No, jeśli chodzi o całość jakby wydania, oprawę graficzną, okładkę, układ wierszy, jest bardzo interesujący. Nie wiem, czy to jest jakby często praktykowanym zabiegiem, że tomiki poezji są ilustrowane. Ja jeszcze nie spotkałam się z czymś takim, a właśnie w tym tomiku Platylisa są dodane ciekawe ilustracje.
Tak, nie są przy każdym wierszu, właściwie one są tylko...
Stanowią tak jakby przerywnik pewien.
Tak, ponieważ ten tomik Corneliusa Platylisa jest trochę podobny jak ten tomik Niole Milauskaite. Mianowicie to jest zbiór wierszy z iluś lat. Z wielu lat, wybór wierszy z kilku tomów, w których ten autor publikował swoją twórczość. I właśnie ten tomik Oda na pękniętą wazę i inne wiersze, bo chyba nawet jeszcze nie powiedzieliśmy tytułu, jest właśnie ciekawy pod tym względem, że prezentuje dosyć szerokie spektrum twórczości autora. I właśnie to też jest może nie tyle jakby... Znaczy jest ciekawe, tak, ale może nie aż na tyle pasjonujące może dla niektórych, że autor czerpie wielkimi garściami, można powiedzieć, właśnie z różnych tradycji egipskiej, japońskiej. Był też tłumaczem różnych poezji, tak jak T.S. Eliota, Erzy Ponda, czy Czesława Miłosza, czy Juliusza Słowackiego, czy też właśnie już wspomnianej Wisławy Szymborskiej. Więc trochę te wpływy innych kultur, innych literatur wpływają na te jego poezje, tak się przeplatają.
Takie poetyckie multikulti, można powiedzieć.
Aczkolwiek przesiane też przez takie litewskie sito.
No, trafne spostrzeżenie.
Co jeszcze tutaj możemy powiedzieć? Książka, jakby kogoś to ciekawiło, została wydana przez Kolegium Europy Wschodniej. Dosyć ciekawe jest to wydawnictwo, bo jakby też się skupia na innych książkach. Właśnie skupia to wydawnictwo głównie na właśnie Europie Wschodniej, czyli Ukraina, Białoruś, Litwa między innymi. Więc to jest... Dosyć mi się wydaje cenne, jeśli ktoś by chciał literaturą litewską, czy też szerzej mówiąc, literaturą
Europy Wschodniej.
Europy Wschodniej się zainteresować, to jest bardzo dobre wydawnictwo. I teraz może tak właśnie przejdziemy do innych twórców litewskich, ale oczywiście trudno, żebyśmy my cały czas mówili, więc oddamy głos znowuż tłumaczkom Niole Milauskaite, Alinie Kuzborskiej i Agnieszce Rębiałkowskiej, które powiedzą o innych książkach litewskich. Kogo panie uważają za jakby najważniejszego jakby twórcę poezji litewskiej albo najlepszego?
Oj, to jest trudne pytanie, bo to jest tak, że w każdym momencie życia mamy trochę inną wrażliwość i poeta, którego uważałam powiedzmy 10 lat temu za najbliższego sobie, w tym momencie może aż tak bardzo mnie nie inspiruje jak niegdyś. Na pewno Sigitas Gedda to jest postać przełomowa, to jest nieżyjący już poeta, wbudowaną w samego siebie taką wrodzoną awangardowością, jak to ujęła jedna z badaczek, Imelda Wedrickaitė. A z nowszych, z żyjących twórców, to ja ostatnio bardzo aktywnie czytam poetki. Auša Kaziliūnaitė, Giedrė Kazlauskaitė, Agnieszka Grakalitė. I ich jest więcej i robi się coraz więcej.
Ja bym jeszcze dodała do tej listy ważnych poetów już klasyków, prawda, niedawno zmarłego Marceliusa Martinaitisa, który jest poetą niepodobnym do innych, prawda, czyli właśnie tym się mierzy chyba miarę wielkich, że stworzyli coś osobnego, prawda, rozpoznawalnego w świecie, czyli Marcelius Martinaitis, Tomasz Węclowa, prawda, klasyk współczesny, poeta, najbardziej chyba znany poeta litewski na świecie. Nie tylko poeta, ale również eseista, intelektualista, taki głos sumienia, głos pokolenia Litwy i ambasador Litwy w świecie, prawda, ponieważ Tomasz Węclowa jako profesor Uniwersytetu w Yale, jako przyjaciel Miłosza i Josifa Brodskiego, obracał się w tych najwyższych sferach literackich, prawda, więc głos Litwina był też traktowany poważnie w świecie. Ja osobiście bardzo cenię Eugeniusza Ališankę. To jest poeta i eseista współczesny, prawda, rocznik 60., czyli jak na miarę poezji jeszcze młody poeta, czy wiecznie młody poeta. No i oczywiście też kobiety, prawda, tutaj taka nasza i wrażliwość, i solidarność, prawda, każe też zajmować się kobietami, prawda, które przez tyle wieków były marginalizowane, więc trzeba pokazać ich głos. I tutaj no właśnie z tych najnowszych poetek to jestem pod wrażeniem poezji Agnie Żagrakalitė, która mówi swoim głosem bardzo, bardzo wyraźnym. To jest taka poezja postindustrialna i bardzo nowoczesna. Obrazy niesamowite i niespotykane, czyli Agnieszka Grakalitė jest moją teraz ulubioną na ten moment współczesną poetką litewską.
A ja w tym momencie mogę dodać, że niedługo, albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego roku, ukaże się numer Literatury na świecie, w którym będzie dosyć dużo przykładów twórczości Agnieszka Grakalitė właśnie. I to zarówno prozy, jak i poezji. I jeszcze chciałabym dwa nazwiska wymienić. Tłumaczę teraz wiersze Vladase Brezionase. Przygotowuję tak samo dwujęzyczny tomik, jak ten tomik Niole Miliauskaitė, który się ukazał. I to z kolei jest poezja niekoniecznie pisana biografią, ile zanurzona w materiale języka. To jest takie czarowanie oparte na fonemach, czasami na morfemach, wydobywanie znaczeń z dźwięków. To jest coś bardzo interesującego, tylko jak to się uda po polsku, nie potrafię jeszcze teraz powiedzieć. A drugi poeta to jest Gintaras Bleizgys, który napisał wstrząsający tomik po śmierci matki. Ten tomik nosi tytuł po litewsku Jonas Krikštytojas, po polsku Jan Chrzciciel i też powinien niebawem się ukazać po polsku w przekładzie Zuzanny Mrozikowej.
Literatura litewska się z trudem przebija, prawda? Powiedzmy tak to sobie. No może jedyny wyjątek z tej reguły jest twórczość Krystyny Sabaliauskaitė, prawda? To jest autorka czterotomowej powieści historycznej pod tytułem Silva Rerum. Prawda? Pierwszy tom został przetłumaczony przez Izek Korybut Daszkiewicz i cieszy się wielką popularnością już w Polsce. Proszę sprawdzić. Krystyna Sabaliauskaitė.
No i jak sprawdziłeś polecaną ci autorkę?
Tak, sprawdziłem. I trochę o tej książce chciałbym teraz powiedzieć. Czym jest właśnie Silva Rerum? To jest książka historyczna, akcja dzieje się na Litwie, XVII-wiecznej Litwie. I jest taka dosyć z wartką akcją, bym powiedział. Nie? Jest taka, mamy dużo bohaterów, dużo się dzieje, tyle że trochę wytrąca mnie to jakby z pewnego toku czytania, że mamy na przykład jakąś scenę, jak bohaterowie na początku książki wjeżdżają do Wilna i mamy informację, że będą nocować u jakiegoś mężczyzny. I nagle ni stąd, ni zowąd mamy cały rozdział o historii tego mężczyzny, co on robił w Wilnie przed zniszczeniem Wilna, tak wszystko jakby, co się tam dzieje. Więc trochę te historie, przeszłość bohaterów, trochę jest tak wpleciona topornie, bym powiedział, w tę całą akcję takie, książki.
To brzmi troszeczkę jak takie łatanie.
Tak.
Taki patchwork różnych historii.
Trochę tak, więc mamy różnych bohaterów i nagle mamy taką cały rozdział tylko o jednym bohaterze i jego przeszłości. To jest trochę takie, no, trudno powiedzieć, żeby to się, znaczy czyta się to bardzo dobrze, tak? Ale jak ja już jestem w akcji i chcę, żeby akcja toczyła się dalej, bo już jestem zafascynowany, co będzie dalej, a mam nagle taki przerywnik na 10-15 stron o przeszłości jednego bohatera. To jest ciekawe, bo też jakby mamy nie tylko samą historię opowiedzianą w tym danym punkcie czasowym, w którym jesteśmy, tylko idziemy trochę dalej wstecz, ale mimo wszystko nie jest to aż takie porywające, bym powiedział.
Powiedziałeś, że Silva Rerum jest książką historyczną. No, naszym polskim autorem powieści historycznych, takim najbardziej znanym i cenionym, był Henryk Sienkiewicz. Widzisz jakieś podobieństwa między tymi autorami?
Małe. A to właściwie widzę nawet pewną różnicę, ponieważ cechą charakterystyczną dla Sienkiewicza było to, że on oddawał taki język bohaterów, starał się oddawać.
No,
tak?
Czyli stylizacja
językowa. Stylizacja językowa. Oczywiście zarzuca mu się, że to jest głównie tam wzięte z Gwary Podhalańskiej i że to z językiem staropolskim nie ma nic wspólnego.
No ale jednak przybliża tak jakby...
Tak, no ale stara się trochę ten język tak ubarwić. Natomiast u Krystyny Sabalauskaite tego nie ma. A dlaczego nie ma? Ponieważ nie ma w ogóle dialogów w tej książce. Co też jest jakby kolejnym takim czynnikiem, który nie przekonuje mnie jako zwykłego czytelnika, do żeby jakoś pochłonąć tę książkę jednym tchem.
No tak, dialogi jakby oddają często charakter bohaterów, czy no, sama akcja jakby jest bardziej dynamiczna.
Tak. Mamy jedynie tego właśnie narratora wszechwiedzącego, który nam przekazuje myśli, tak, i przeszłość bohaterów, ale oni sami właściwie się nam nie przedstawiają i to jest trochę irytujące.
No, co prawda, narrator wszechwiedzący jest bardzo ułatwia czytanie, powiedziałabym, ale no, brak dialogów no jednak nie zachęca.
No, trochę nie. Znaczy... Jest to ciekawe, tak, no bo...
Historia na pewno jest.
Jest to ciekawe, tak, bardzo pasjonujące. Cała historia tej rodziny, jest tam córka, która chce iść do zakonu, syn, jej brat bliźniak, który odczuwa pewną sympatię do swojego kolegi, taką bardziej niż koleżeńską. I to jest ogólnie, no, czyta się bardzo to dobrze, ale właśnie ten brak dialogów, to jest... Ta kwestia, która mnie boli tutaj akurat. Będziemy powoli kończyć, ale tak jeszcze chciałem na koniec tutaj jeszcze wspomnieć właśnie też poleconą inną książkę przez nasze tutaj wspomniane tłumaczki. To jest książka Alvydasa Szlepikasa, Mam na imię Marytę. O czym jest ta książka? Tak w skrócie telegraficznym to jest... powieść o takiej, jak wyczytałem, takiej białej karcie, w historii, też książka historyczna, ale trochę już bliższa nam, o powojennej historii Litwy. Mianowicie to jest tuż po wojnie, kiedy jeszcze na Litwie, na terenie Prus Wschodnich jest dużo właśnie dzieci niemieckich. I teraz właśnie to jest opowieść o tych właśnie niemieckich sierotach, które zostały na Litwie i teraz muszą się ze społeczeństwem tutaj jakoś...
Zasymilować,
zderzyć. Ciekawe, też warte polecenia, Alvydas Szlepikas, Mam na imię Marytę. Po polsku to by było Mam na imię Marysia, ale oczywiście wiadomo, że litewski musi zostać, no bo skoro akcja dzieje się na Litwie, to...
Chociaż jakiś mały akcent w postaci imienia.
Tak. No musi być. No tłumacz nie może wszystkiego przetłumaczyć, tak jakby chciał. No to teraz kończymy nasz przegląd książek przez nas proponowanych i teraz aktualności przedstawi Ola.
Już niedługo, bo 24 października, odbędzie się spotkanie autorskie z Franciszkiem Szczęsnym, połączone z promocją jego najnowszej powieści Ostatni szaman Pomorza. Franciszek Szczęsny zwykle tworzy książki o tematyce historycznej lub obyczajowej, a jego najnowsza powieść to podróż na Pomorze z przełomu XIII i XIV wieku. Spotkanie odbywa się we wtorek, 24 października o godzinie 17:30 w Bibliotece Kokoszki przy ulicy Azaliowej 18. Tego samego dnia, ale o godzinie 18 w Bibliotece pod Żółwiem przy ulicy Świętego Ducha 111 przez 113 odbędzie się promocja książki Jolanty Kaiser Haiku dla Stanisławy Przybyszewskiej, które jest zbiorem poezji poświęconej właśnie Stanisławie Przybyszewskiej, która jest związana z przedwojennym Gdańskiem. Dwa dni później, 26 października, także o 18, w Bibliotece Miejskiej w Gdańsku, w filii numer 9, znajdującej się przy ulicy Jagiellońskiej 8, odbędzie się spotkanie z angielskim poetą Colinem Wattsem. Spotkanie to będzie w języku angielskim, aczkolwiek na sali będzie także tłumacz, więc jeżeli nie znacie tego języka, nie musicie się obawiać.
To na tyle z naszych aktualności.
I ogólnie z całego naszego tutaj zestawienia. My już dziękujemy wam bardzo. Ale jeszcze na sam koniec, jako że mieliśmy dzisiaj taki odcinek trochę bardziej poetycki, to już wspomniany poeta Cornelius Platelis przeczyta swój wiersz. Po litewsku oczywiście, ale żebyście wiedzieli o czym mówi, to jeszcze przeczyta ten sam wiersz po polsku jego tłumacz Adam Pomorski. My tymczasem dziękujemy. Jakub Ruźniak,
Anna Torchan,
Aleksandra Brzezińska.
Do usłyszenia.
Caro pradzie, grazie kiekvieno didelio caro pradzie orkestry, tvarkingi mundurai batų smūgiai grindinį it pulso tvinksnį, varinėjantį stiprų nacijos kraują, po nedalomą gyslų tinklą, žvilgantis ginklai ir akis, lengvumas po širdimi, kurį jaučia smingantis sakalas, ar strėlėjai taikinį lekianti, ar kumštis tarp užsimojimo ir smūgio. Graži kiekvieno didelio karo pradžia. Kas tokia akimirka galvos apie patį karą?
Początek wojny. Każda wielka wojna ma piękny początek. Orkiestra, schludne mundury, buty stemplują bruk w rytmie uderzeń tętna, co tłoczy potężną krew narodu w nierozerwalną sieć żył, błyszczy oręż i oczy, lekkość na sercu, którą czuje spadający sokół albo pocisk w locie do celu, albo pięść między wzlotem a ciosem. Każda wielka wojna ma piękny początek. Któż by w takiej chwili myślał o samej wojnie?
Raport literacki.